Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 14. Radio Kraków Kultura, kłania się Agnieszka Malatyńska. No a dzisiaj w studio niewinny czarodziej, fantastyczny gość, profesor Marek Stefański, organista, profesor sztuki, pedagog, animator życia muzycznego. Tu można by wymieniać bardzo, bardzo dużo, bo właściwie twoja działalność, Marku, bo tak powiem, bo znamy się przecież od wielu, wielu lat, twoja działalność jest niezwykła i obejmuje naprawdę bardzo szeroką tą działalność masz, bo to nie tylko jesteś organistą, nie tylko byłeś przez lata organistą kościelnym, ale jesteś organistą koncertującym, jesteś człowiekiem związanym z radiem, jesteś pedagogiem, jesteś pisarzem, bo napisałeś książkę. Mnóstwo tych twoich aktywności jest, nie mówię już o festiwalach, które też organizujesz różnego rodzaju i też działaś w fundacjach i stowarzyszeniach, więc właściwie Marek Stefański, człowiek orkiestra. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Co u ciebie słychać teraz?
Bardzo ucieszyłem się z zaproszenia. Ostatnie lata to taka troszeczkę przerwa w mojej bytności w radio. Tak jak rzeczywiście wspomniałaś, Agnieszko, tych doświadczeń troszeczkę było, więc bardzo dziękuję ci za to zaproszenie miłe. Mam przed sobą ten napis Radio Kraków i Kultura do tego jeszcze, więc no, czuję się tak troszeczkę no, na swoim miejscu, aczkolwiek zawsze onieśmielony, dlatego że czasami rzeczywiście łatwiej zasiąść przy klawiaturze organów niż przy mikrofonie, ale obecność w tym przytulnym studio i twoja
Dziękuję
obecność,
bardzo.
Twoje kierownictwo zawsze noszę w pamięci nasze pierwsze spotkanie w roku 1997, kiedy po raz pierwszy występowałem w ramach festiwalu Muzyka w Starym Krakowie i zechciałaś wówczas na kilka dni przed moim koncertem w Bazylice Mariackiej poświęcić niemal dwie strony Dziennika Polskiego na rozmowę ze mną, taką debiutancką rozmowę, więc tę wdzięczność noszę w sercu bardzo,
no bardzo,
bardzo głęboko
dziękuję.
I z wielką radością i z gorącą emocją przyjąłem zaproszenie, którego wynikiem jest nasze dzisiejsze spotkanie.
Bardzo się cieszę. Ja tylko przypomnę, że wtedy jak debiutowałeś na tym festiwalu, to byłeś właśnie organistą w Bazylice Mariackiej w
Dopiero
Krakowie.
Dopiero co rozpoczynałem.
Dopiero co. Tak. To był chyba twój pierwszy rok, bo chyba od 96. No właśnie,
tak.
Właśnie. Więc to naprawdę był taki moment, a przecież Bazylika Mariacka to kościół legenda, niezwykły.
Agnieszko, bardzo przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak teraz szybciutko w głowie zebrałem myśli, sięgnąłem wstecz i policzyłem. Koncert miał miejsce bodajże 18 sierpnia, a ja od 1 września objąłem funkcję organisty Bazyliki Mariackiej, czyli 2 tygodnie przed, aczkolwiek już wtedy wiedziałem, co mnie czeka.
Historyczna rozmowa. Ja jestem zaskoczona, że masz tak fenomenalną pamięć, bo mnie byłoby trudno nawet powiedzieć, który to był rok, a ty to pamiętasz. Jestem pełna podziwu. No dobrze, ale powiedz mi, w tej Bazylice Mariackiej to ciekawe są organy, prawda? I to nie jedne.
W tej chwili jest nowy instrument. Od 2 lat organy, na których ja grałem, zostały zastąpione zupełnie nowym, zbudowanym instrumentem przed bodajże 3 laty. Miałem przyjemność grać raz na tych organach. Są to rzeczywiście znakomite organy. Natomiast instrument, który znajdował się w Bazylice Mariackiej w latach mojej działalności tam, czyli właśnie 1996 do 2007, tego instrumentu już w Bazylice Mariackiej nie ma. Została tylko część fasady z tych organów. Natomiast ja z tymi organami wiążę ogromnie miłe dla mnie wspomnienia, żeby nie powiedzieć przeżycia, nieraz nawet całkiem mistyczne. Z racji wielu koncertów, które zagrałem w Kościele Mariackim, z racji przygotowań do uroczystości, odbywały się wielkie uroczystości, wiadomo, katedra mieszczan krakowskich, dlatego wszystko, co działo się w mieście wielkiego i zahaczało o sakrum, działo się w Bazylice Mariackiej właśnie. Nagrania i dziesiątki nocy spędzonych w Kościele Mariackim, w pustym Kościele Mariackim,
do
zamkniętym
nagrań,
Kościele
tak.
Mariackim, do tych nagrań. Skorzystałem z okazji, kiedy remontowany był czyszczony ołtarz Wita Stwosza, wspiąłem się po rusztowania i stanąłem pomiędzy świętym Janem a Matką Bożą, widząc dopiero wówczas ogrom tych figur i geniusz Wita Stwosza, który doskonale wiedział, jakiej wielkości mają być te figury naprawdę, żeby z perspektywy bazyliki, skąd ludzie będą ołtarz oglądać, one wyglądały wiarygodnie jak o wymiarach naturalnych postaci, a są o wiele większe, mają około 2 metrów 60-70 centymetrów wysokości. Wspólne nagrania, co bardzo zapadło mi w pamięć i w serce, wspólne nagrania z Elżbietą Towarnicką.
O, pamiętam, płyta wyszła, tak, doskonała płyta
Ave Maria. W muzyce, muzyka organowa i kameralna kompozytorów krakowskich z panią Elżbietą i wówczas naprawdę można było wznieść się w tej pustej bazylice, gdzie tylko mikrofony były i nawet reżyserka mieściła się w zamkniętej zakrystii. W związku z tym naprawdę z tym sakrum, z tym ołtarzem Wita Stwosza byliśmy sam na sam. Wznosiliśmy się na wyżyny przygody artystycznej. To wspaniałe, niezapomniane chwile i 11 lat mojego życia, które odcisnęło się takim rozdziałem bardzo emocjonalnym i bardzo mocnym dla mnie.
No właśnie, ale organista w takiej bazylice, zresztą w każdym kościele, ale w takiej bazylice szczególnie, no ma swoje obowiązki. To nie jest łatwa praca.
Tak, te obowiązki wynikały z tego właśnie, jak już wspomniałem, że oprócz rutynowych wydarzeń, które odbywają się w każdym kościele, tutaj fara miejska była nasycona nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Śluby różnego rodzaju.
Jeżeli wziąć nawet pogrzeby. Piotr Skrzynecki, Marek Grechuta, pan wojewoda Tadeusz Piekarz, znakomity wojewoda krakowski, mecenas kultury, wizyty, koncerty dla prezydentów Niemiec, Grecji, grupy Ariolosz. No mnóstwo tych wydarzeń takich stricte artystycznych. Jedno z nich, które bardzo zapadło mi w pamięć, to koncert w roku 2001 po ukończeniu remontu polichromii Bazyliki Mariackiej, kiedy wspólnie z Muzeum Narodowym i z Domem Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej we współpracy z panią dyrektor Zofią Gołubiew, z panią dyrektor Domu Matejki Małgorzatą Bójko, zorganizowaliśmy koncert Polichromia Matejkowska Bazyliki Mariackiej w muzyce. Wszystko to, co jest zawarte w polichromii, czyli tam jest tekst litanii loretańskiej, tam są teksty łacińskich antyfon maryjnych, wszystko to ubraliśmy w muzykę, począwszy od chorału gregoriańskiego, czyli w oryginalnym brzmieniu tej muzyki, poprzez opracowania churalne, które udało się do tych tekstów zdobyć, odtworzyć, a nawet skomponować arie solowe w wykonaniu niezapomnianej Elżbiety Towarnickiej. To koncert, no bazylika pękała w szwach i ten koncert w późnowieczornej porze, kiedy ta polichromia matejkowska zabrzmiała, zagrała i zaśpiewała muzyką, kiedy te teksty ożyły muzycznie. To też jedno z takich wydarzeń, które najbardziej zapadło mi w pamięć. Aczkolwiek wiele ich było, każde na swój sposób inne, każde bardzo inspirujące. No tak, łezka wokół się zakręciła.
No właśnie, tak słucham i wyobrażam sobie od razu to sklepienie kościoła, tak. To granatowe, niezwykłe.
Też byłem pod tym sklepieniem, piękne. Kiedy rusztowania były wysunięte do sklepienia, miałem możliwość wspiąć się. Był kot słynny. Proszę wyobrazić sobie, Agnieszko, że gdy właśnie wnętrze bazyliki było remontowane i w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej były poskładane rusztowania, zaplątał się tam jakiś nieszczęsny kociak, który nie mógł przez kilka dni uwolnić się z tych rusztowań. I tylko wówczas, gdy włączałem jeden głos w organach, na 56 głosów, które miały organy Bazyliki Mariackiej wówczas, wystarczyło włączyć jeden w tak zwanej sekcji pozytywu na balustradzie i ten biedny kociak dostawał szału, piszczał, wrzeszczał, miauczał, rozpaczliwie wołał, po czym można było ten głos wyłączyć, a pozostawić grać na pozostałych innych. W kościele była cisza. I dzięki temu jednemu głosowi udało się tego kociaka uwolnić, ponieważ tak długo grałem i niestety męczyłem tego kociaka słuchaniem tego głosu, że panowie kościelni namierzyli go dzięki temu, gdzie on jest, i dzięki temu kociak być może został uratowany nawet. Więc i taka przygoda była w kościele mariackim.
Niesamowite. Moja babcia kiedyś znalazła właśnie kota 1 listopada i mówiła zawsze, że to zabłąkana duszyczka.
Tak, coś w tym było.
Która przyszła do niej.
Jeszcze tylko jedną anegdotę opowiem. Teraz mi się przypomniała. Aha. Pewnego letniego wieczoru kończę mszę w sobotę. Wieczorem grał utwór jakiś na koniec. Miałem taki zwyczaj zawsze, że zamiast śpiewu pieśni na koniec był utwór organowy lub improwizacja i słyszę, ktoś spina się po schodach. Patrzę, maestro Maksymiuk. Więc mistrzu, mówię, miło tutaj takie progi w Bazylice Mariackiej, skromna i miszna wiedza, więc maestro mówi, że jego marzeniem było zagrać sobie coś kiedyś w kościele mariackim, czy może. Więc pograł pół godziny, grał Mozarta fortepianowego, coś improwizował, więc miałem taką przygodę właśnie z maestro Jerzym Maksymiukiem, który tylko dla mnie przy zamkniętej już bazylice grał na organach Bazyliki Mariackiej.
To chyba byłeś jednym z nielicznych, którzy w ogóle słyszeli Maksymiuka grającego na organach. Bo to, że gra na fortepianie, przyzwyczailiśmy się, bo występuje, nagrywał płytę, prawda,
całkiem dobrze mu to szło i myślę, że tylko kilka chwil ćwiczeń gry na klawiaturze pedałowej i byłby kolejny organista do panteonu krakowskich organistów.
No,
a propos krakowskich wieczory i noce z kompozytorami krakowskimi, kiedy pan Jerzy Stankiewicz był prezesem Związku Kompozytorów Polskich Oddziału Krakowskiego, dowartościowywał muzykę organową i w zasadzie w każdej edycji festiwalu Dni Kompozytorów Krakowskich programował recital organowy. Kilka razy miałem ogromną przyjemność zagrać i oczywiście repertuar koncentrował się na dziełach kompozytorów krakowskich i te wieczory, długie godziny wieczorne, przeciągające się w noc z panem Tadeuszem Machlem, z Juliuszem Łuciukiem, z panią profesor Krystyną Moszumańską-Nazar, która odważyła się napisać dla mnie na organy piękny utwór Oratio Brevis. Kiedy przygotowywaliśmy, rejestrowaliśmy te utwory razem właśnie w obecności kompozytorów w tym pustym kościele mariackim, cichym kościele mariackim, gdzie naokoło tętnił życiem rynek. No to też były przygody nieprawdopodobne. Podobne. Tych osób już nie ma, nikogo z nich nie ma, a chwile spędzone wspólnie z muzyką przy organach pod sklepieniem kościoła mariackiego zostały w pamięci na zawsze i z jednakową siłą inspirują.
No właśnie, ale ja jeszcze chcę cię zapytać, jeszcze skoro jesteśmy przy kościele mariackim, to jeszcze chwileczkę tylko pozostajmy przy nim, a mianowicie te główne organy to nie są jedyne organy w kościele.
Bazylika Mariacka posiada trzy instrumenty, no czyli właśnie główne organy na zachodniej ścianie. Następnie przy ołtarzu wita stwosza instrument na balkoniku.
Widać, taki
tak,
niewielki.
Piękny. Zresztą jest to balkonik zaprojektowany przez Jana Matejkę. I w 1912 roku lwowski organista Aleksander Żebrowski zbudował tam tak zwane organy chórowe, które służą na przykład akompaniamentom, gdy chór śpiewa od ołtarza lub gdy odbywają się jakieś uroczystości, które kumulują się w prezbiterium, nie ma potrzeby rozciągać ich na cały kościół. I te organy w prezbiterium są połączone z organami głównymi, czyli grając na organach głównych, można jednocześnie grać na organach bocznych, uzyskując taki efekt naturalnej stereofonii w kościele, ponieważ gdy posłuchamy tych instrumentów w dowolnym miejscu bazyliki z dołu, grających jednocześnie, mamy naturalny efekt stereofoniczny.
Tak, bo są z dwóch stron.
Z dwóch stron, dokładnie, prawie naprzeciwko siebie, aczkolwiek ten jest po lewej stronie, no ale ta odległość, powiedzmy, niweluje różnicę w położeniu, więc w prostej linii to brzmienie organów przebiega. I trzeci, najmniejszy instrument Tomasza Falla, małopolskiego budowniczego organowego, który miał swój warsztat w Szczyżycu z 1900 roku, w prawej nawie, w południowej nawie, vis-a-vis krucyfiksu Wita Stwosza. W ołtarzu znajduje się kamienny krucyfiks Wita Stwosza, największa jego rzeźba w kamieniu, umieszczony na tle, srebrnym tle panoramy Jerozolimy. I na tym pięknym instrumencie graliśmy zawsze w piątek. Rano o godzinie 8 i o godzinie 18:30, gdy msze były odprawiane właśnie przy krzyżu Wita Stwosza, msze pasyjne, służył celom liturgicznym najmniejszy spośród trzech instrumentów Bazyliki Mariackiej, dający wielką frajdę w graniu, ponieważ pięknie zintonowane organy, gdzie na przykład dzieła manuałowe, gdzie dawna muzyka brzmiała przepięknie w tej nawie. Więc można spacerować szlakiem trzech organów w Bazylice Mariackiej.
No właśnie, jedna Bazylika Mariacka, trzy instrumenty, tak. I trzy różne wrażenia, brzmienia.
I każdy potrzebny.
I każdy potrzebny właśnie, i każdy ma swoją funkcję.
Tak jak mnogość ołtarzy w dawnych kościołach. Każdy miał swoją funkcję i przeznaczenie.
No właśnie, my trochę już o tym zapominamy, trochę się od tego odchodzi.
Na skróty chodzimy.
Tak, ale warto o tym pamiętać, kiedy przychodzimy właśnie do Bazyliki Mariackiej. No tak pięknie opowiadasz o organach. Ja sobie wyobrażam właśnie potęgę tego instrumentu, niezwykłego instrumentu, który przecież, no, z którego można wyczarować właściwie absolutnie wszystko.
Mozart nazwał organy królem instrumentów.
No właśnie, ale w ogóle od tej potęgi brzmienia nieprawdopodobnej, prawda, organy, które od czasów gotyckich zaskakiwały po tym, w jaki sposób potrafiły, jakie dźwięki potrafiły wydobyć. No oczywiście one same tych dźwięków nie wydobędą. Potrzebny jest człowiek, który je odpowiednio uruchomi i odpowiednio zagra. No i tutaj pytanie się rodzi, a ty kiedy pierwszy raz dotknąłeś organów? Bo zazwyczaj wszyscy organiści zaczynają najpierw fortepian, prawda? Tak zawsze jest.
W moim przypadku też tak było. Szkoła muzyczna, podstawowa szkoła muzyczna na fortepianie. Nie wiem, czy przetrwałbym jako muzyk dalej, gdyby fortepian i tylko fortepian. Natomiast pamiętam sytuację, kiedy miałem chyba 12 lat i z mojego rodzinnego miasta, czyli z Rzeszowa, pojechaliśmy w jedną z niedziel z rodzicami do nieodległej Bazyliki Bernardynów w Leżajsku. Pojechaliśmy od tak na wycieczkę przy okazji, żeby właśnie na niedzielną mszę wstąpić. I pamiętam ten moment wejścia do Bazyliki Leżajskiej, ociekającej bogatym złotym barokiem, malowidłami, zdobieniami. I tam się tak wchodzi od południowej strony, z boku. I pierwsze moje spojrzenie padło na organy, na zachodnią ścianę kościoła. I zamiast uklęknąć przed ołtarzem, uklęknąłem przed organami.
To symboliczny gest.
Jak ten święty Paweł w drodze do Damaszku dostał objawienia. I odtąd był już innym człowiekiem, jak mówi Pismo. Tak ja w Leżajsku chyba doznałem tego muzycznego objawienia. I od tej pory byłem już muzycznie innym człowiekiem. Tej pory tylko organy.
No to tak, było marzenie. A kiedy dotknąłeś pierwszy raz?
Wtedy w Leżajsku wspięliśmy się z mamą na chór, który był otwarty i miejscowy organista nieodżałowanej pamięci, pan Roman Chorzępa, pozwolił mi cichutko dotknąć w klawiszy organów. No to było oczywiście przeżycie dla mnie niezwykle mistyczne. Tak, i czyli przekładając słowa papieża Jana Pawła II z Wadowic, mógłbym powiedzieć w Leżajsku, będąc, tu wszystko się zaczęło.
No właśnie, tu wszystko się zaczęło. Leżajsk, pozdrawiamy tutaj wszystkich z Leżajska, ale też chciałabym zwrócić uwagę na to, że organy to nie jest taki prosty instrument, jakby się wydawało. Że pianista, który rozpoczyna grę na organach, można, laik powie, tu klawisze, tam klawisze, no niby te klawiatur może być kilka, no ale dochodzi jeszcze nożna klawiatura, dochodzą rejestry różnego rodzaju. Trzeba umieć to wszystko uruchomić, wykorzystać te wszystkie możliwości. No jak się tego uczyłeś?
Mówią, że organiści są dobrymi kierowcami samochodu. Ja nie potrafię wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ sam nie mam prawa jazdy. Natomiast koordynacja tego wszystkiego, o czym mówisz właśnie, w jakiś sposób może być analogiczna do tego, jakiej uwagi i koordynacji wymaga prowadzenie samochodu, czy nawet samolotu. Faktycznie tak jest. I jakby odpowiedzieć na to pytanie, proste jest to, jakby co się potrafi. Dlatego miałem takie wrażenie, że gdzieś te organy czekały na mnie, a może inaczej powiem, ja czekałem na organy. Oczywiście szkoła muzyczna w klasie fortepianu dała bardzo dużo, ponieważ zawsze ta technika manualowa jest potrzebna.
Pańców,
tak,
prawda?
Oczywiście zasięg klawiatur tu w organach jest troszeczkę mniejszy, ale powiedzmy, że technika, sprawność palców pozostaje ta sama. Natomiast granie na klawiaturze pedałowej wbrew pozorom nie jest takim trudnym jakimś wyczynem. No jest to do nauczenia się, a najlepiej uczy się tego na utworach. Ja miałem takie szczęście, że od początku mojej nauki gry na organach, kiedy już tak określę to, przesiadłem się z tego fortepianu na organy, aczkolwiek nie pozostawiając fortepianu, ponieważ ciągła praktyka na fortepianie jest tutaj niezwykle ważna. Ponadto dostępność do fortepianu, a do organów jest różna. Ten fortepian jest łatwiej dostępny, czy pianino nawet. No, w tej chwili oczywiście instrumentów jest więcej. Świadomość gospodarzy kościołów jest lepsza. Te kościoły bywają otwarte już dla uczniów szkół muzycznych, dla studentów. Możemy korzystać, możemy tam grać egzaminy, możemy tam grać audycje. Natomiast jeszcze te, powiedzmy, 40-45 lat wstecz, kiedy ja rozpoczynałem, dostęp do organów taki łatwy nie był. Prawdziwe piszczałkowe organy w szkołach muzycznych w Krakowie, no to były tylko organy w szkole muzycznej przy ulicy Basztowej, w szkole muzycznej imienia Władysława Żeleńskiego. No i później instrument w liceum muzycznym. Natomiast i to było tyle. Jeden instrument praktycznie w Akademii Muzycznej, jeden, mówię dlatego, że jeden, który można było w pełni nazwać organami, no dwa pozostałe instrumenty, ich stan pozostawiał sporo do życzenia. Oczywiście pracowaliśmy na nich, natomiast ten stan instrumentarium był zupełnie inny. W związku z tym dostęp do fortepianu jest łatwiejszy niż do organów i do dnia dzisiejszego praktycznie większy czas poświęcony przygotowaniu, rozczytaniu utworu to praca przy klawiaturze fortepianu czy pianina. Właśnie. Więc trudno, Bach powiedział kiedyś znakomicie, że gra na organach, czy no w ogóle instrumencie klawiszowym, jak to za Bacha było, ten klawir tutaj był pojęciem bardzo pojemnym, nie jest wcale trudna. Wystarczy we właściwym czasie nacisnąć właściwy klawisz.
No i zostańmy przy tym, bo to jest bardzo dobra definicja i myślę, że ona zachęci wszystkich innych. Profesor Joachim Grubich był twoim mistrzem. Legenda. Tak. Legenda tego instrumentu, fantastyczny człowiek, który niestety zmarł w 2025 roku.
No, tak, żal teraz wielka. 16 sierpnia, w dniu świętego Joachima, tak, profesor Joachim Grubich w 90 roku życia, 1935-2025, i znowu jak żywo staje mi przed oczami ten moment w roku 1984, wczesną jesienią, to był początek października, kiedy okazało się, że w moim rodzinnym mieście nie bardzo są warunki do tego, żeby mógł uczyć się grać na organach. Mimo, że w klasa organów była, no ale miejscowy nauczyciel jakoś, nie widział we mnie organisty. W związku z tym pani profesor, u której byłem w klasie fortepianu w podstawowej szkole muzycznej w Rzeszowie, jeszcze mająca konotacje z czasów lwowskich, z wieloma muzykami, którzy później przyjechali do Polski, między innymi z panią profesor Krystyną Moszumańską.
Nazar
powiedziała: tak, skoro cię nie chcą w Rzeszowie, to będziemy pukać do Krakowa. I tak się stało, że po raz pierwszy przyjechałem z rodzicami na przesłuchanie do profesora Grubicha, którego zastaliśmy w sobotni poranek w sali organowej, jeszcze oczywiście w budynku przy ulicy Starowiślnej.
Bo tam była Akademia Muzyczna.
Nie jestem nawet pewien, czy nie była to jeszcze wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.
Tak, masz rację, taka nazwa.
I nie jestem pewien, czy przy ulicy Starowiślnej, czy nie przy ulicy Obrońców Stalingradu czasami jeszcze. W każdym razie numer sali, pamiętam doskonale, była to sala numer 1 w ciaśniutkim korytarzyku na parterze po lewej stronie, gdzie szło się prosto do przedszkola, które prowadziły wówczas siostry. Urszulanki. I tam profesor Grubich w takim kożuszku brązowym ubrany, ponieważ jesień widocznie była chłodniejsza, prowadził lekcję. Poczekaliśmy kilkanaście minut, profesor zakończył lekcję, no i przesłuchał mnie. Przesłuchał mnie, zagrałem wówczas na organach to, co grałem na fortepianie, czyli na ogół utwory Bacha, Inwencje, Preludia i Fugi. Kilka swoich improwizacji profesor poświęcił całe przedpołudnie, sobotnie, no i zawyrokował, że warto spróbować. No i tak się rozpoczęło.
No właśnie, piękne to jest, bo często decydują przypadki o tym, kim jesteśmy, i też decydują o tym, kim jesteśmy ludzie, których spotykamy na swojej drodze.
Obawiam się, że gdyby nie determinacja mojej pani profesor Janiny Olchowskiej z Rzeszowa i wielka pomoc, wielka pomoc. Tu się rozpoczęła, zresztą ośmielę się, tak wybacz proszę, że użyję takiego sformułowania, ale dostałem zgodę na to od pani profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar i przyjaźń pani Krystyny, pani profesor, pani rektor Krystyny Moszumańskiej-Nazar. No, być może nie rozmawialibyśmy o organach dzisiaj w studiu.
No właśnie. Nie wiadomo w ogóle o czym, prawda? Bo może byś się zajął zupełnie czymś innym, a nie muzyką.
Najprawdopodobniej.
Bo fortepian często jest pewnego rodzaju ograniczeniem, mówią o tym organiści, którzy właśnie kiedy znajdują ten instrument, kiedy znają jego możliwości i kiedy wiedzą, jak szeroki może być repertuar wykonywany na organach i jak różny i jak też mało znany, bo to też o to chodzi, że często jest ta literatura fortepianowa się powtarza i wszyscy praktycznie mogą grać to samo. To nagle następuje taka fascynacja niezwykła tym instrumentem, że oto otwierają się nowe drzwi czegoś, co może być zupełnie nowe.
Jakiś wszechświat się otwiera.
Tak.
Jeszcze pozwolę sobie odnośnie właśnie tych różnych okoliczności i kontekstów, o których wspomniałaś. Mnie zawsze od dzieciństwa fascynowała architektura. Na początku jakoś tak nieświadomie, na przykład potrafiłem w pięknym wnętrzu kościelnym stać godzinami, wpatrywać się w sufit, wpatrywać się w witraże. I doświadczać jakichś takich niemal mistycznych przeżyć właśnie w fascynacji tą architekturą sięgającą gdzieś nieba, sięgającą perspektywą bez końca w dal. I tutaj w przypadku muzyki organowej, która no w większej swojej części jednak jest wykonywana, rozgrywa się w przestrzeniach sakralnych, doświadcza się właśnie, mam możliwość doświadczyć tej interdyscyplinarności tej sztuki, kiedy wykonuje się muzykę, gra się utwory, do tego jeszcze obcując, przebywając w tak niesamowitych, różnych, pięknych architektonicznie, ze wszystkimi tego komponentami, z malarstwem, z witrażownictwem, z ludwisarstwem. Wszystko, co może być ze sztuki wizualnej, jest w kościołach. Więc
no właśnie, to co powiedziałeś, to bardzo się cieszę, że to powiedziałeś o tej architekturze, bo ja jeszcze chciałam tą architekturę zrozumieć troszkę inaczej, a mianowicie mi się tak wydaje, że właśnie organy stwarzają taką możliwość oddania pewnych niuansów w architekturze dzieła. Bo masz tyle możliwości, mówię tutaj o utworach muzycznych, że możesz jak gdyby świadomie, kiedy nie przeszkadza ci już, kiedy już jesteś sprawnym instrumentalistą, nie przeszkadza ci brak techniki, nie krępuje cię to, że nie znasz na przykład jakiegoś instrumentu i nie w pełni wiesz, jak on może zabrzmieć gdzieś tam. Ale jeżeli to wszystko masz już i teraz siadasz, to właśnie ten instrument daje ci możliwość zbudowania niezwykłej architektury utworu, który wykonujesz.
Absolutnie tak, dokładnie tak jest i jednocześnie jest to ogromne zobowiązanie. Jeszcze tak na momencik, wracając do wątku, z którego rozpoczęliśmy, czyli Bazyliki Mariackiej, dla mnie zawsze było takim uczuciem nawet pewnego onieśmielenia, że mam wypełnić wnętrze tej Bazyliki Mariackiej, pełne dzieł sztuki, pełne historii o niezmierzonej, nieprzebranej wartości, mam wypełnić swoją muzyką, czyli mam zagrać tak, żeby w jak najdalej idącym stopniu ta muzyka, która spod moich palców wyjdzie, była godna miejsca
tego wnętrza,
które ośmielam się tą muzyką wypełnić.
Czułeś taką odpowiedzialność, prawda?
Bardzo, bardzo. I w każdym wnętrzu sakralnym, w każdym, do tego jeszcze właśnie historycznym, napełnionym dziełami sztuki, tradycją, historią, jest to zobowiązanie nawet nie przed samymi ludźmi, którzy słuchają, bo to jest inny rodzaj, nie mniej odpowiedzialny oczywiście, ale właśnie tego, że ośmielam się, tutaj używam tego sformułowania, ośmielam się zaingerować, kłócić w jakiś sposób spokój, majestat tego miejsca dźwiękami, które tworzę, które wychodzą spod moich palców, to odpowiedzialność, która naprawdę, gdy sobie człowiek tak mocno uświadomi, działa z dużą siłą.
No właśnie, moglibyśmy tutaj bardzo długo o tym rozmawiać, bo jesteś niezwykle ciekawym człowiekiem i naprawdę właśnie ta twoja wszechstronność powoduje, że jest tyle ścieżek, po których jeszcze nie zdążyliśmy nawet popatrzeć, że one są. Więc ja tylko powiem tak ogólnie, że prawda, no właściwie koncertujesz absolutnie wszędzie, w większości krajów europejskich, w Ameryce Północnej, Południowej, w Izraelu, byłeś w Seulu. No wymieniać można bardzo, bardzo dużo, ale co ciekawe jest to, że jesteś propagatorem polskiej muzyki. Mówię to też w kontekście tego, co za chwilę zabrzmi, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza XX wieku. Lubisz improwizować. No, jesteś znany z tej sztuki improwizacji i wiele osób przychodziło właśnie do tego kościoła po to, żeby posłuchać twojej improwizacji, bo jest to też niezwykłe. Ale masz na swoim koncie światowe prawykonania utworów współczesnych kompozytorów polskich, co jest bardzo ważne. Oni tobie powierzali swoje dzieło, co jest niezwykłą rzeczą do prawykonania, bo prawykonanie staje się pewnego rodzaju no, takim kształtem, do którego wszyscy następni będą porównywali, albo będą z niego szczerpać, albo będą się przeciw niemu buntowali, ale to jest jakiś kształt, który zwłaszcza jeżeli jest wykonywany, tak jak mówiłeś wcześniej, w porozumieniu z kompozytorami, to jest jak gdyby wersją, taką wizją, taką jaką miał kompozytor, bo on na to ma wpływ. Więc właściwie, no wiesz, dużo różnych rzeczy. Do tego są jeszcze płyty, nominacja do Fryderyka, no mnóstwo.
O tych kompozytorach jeszcze tylko powiem. Dla mnie fascynujące było ogromne zaufanie, które kompozytorzy okazywali mnie jako wykonawcy. Pani profesor Krystyna Moszumańska-Nazar przecież nie była organistką i wcześniej nie odważyła napisać się na organy. Na prośbę moją napisała Oratio Brevis. Na prośbę moją napisała następnie Paternoster na chór męski i organy. I w przypadku, gdy rejestrowaliśmy utwory, ustalaliśmy barwy dla poszczególnych fragmentów, gdy uważałem, że na przykład dany fragment zabrzmi lepiej, taki przykład daję, przeniesiony dwie oktawy niżej, albo na przykład jedna część melodii zabrzmi lepiej, gdy damy ją na klawiaturze pedałowej do basu, a kontrapunkt przeniesiemy na górę. Absolutnie to zaufanie było ogromne. Pan Tadeusz Machl, gdy zadedykował mi ostatni swój utwór organowy, sonatę trzyczęściową Epitafium dedykowane Jeanowi Langle, no mnie zadedykował wykonanie tego utworu. Również zdał się na moje doświadczenia, na przykład wynikające właśnie ze znajomości organów, specyfiki organów w Bazylice Mariackiej. Więc ten wielki kredyt zaufania, który dostawało się od kompozytorów, też jednocześnie zobowiązywał, żeby kompozytor jednak, no bo to był ten sędzia najbardziej dla mnie taki ciekawy i można powiedzieć w perspektywie mojego odczucia surowy. Natomiast no, Bogu dziękować, wszystko udało się za każdym razem dobrze i to ta satysfakcja, którą odczuwałem, którą odbierałem od twórców, autorów dzieła, była największą nagrodą.
No właśnie, mam tutaj takie, mamy tu w studio, leżą obok nas, dwa przedmioty, o tak bym powiedziała, dwie rzeczy. Pierwsza to jest twoja książka Dziedzictwo, które napisałeś, wydałeś. To jest o organiście, wspaniałym człowieku, niezwykłym, Bronisław Rutkowski. No, opowieść, zebrałeś dużo różnego rodzaju faktów. To jest ciekawa sprawa, ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Myślę, że zostawimy to sobie na następny raz, bo wierzę, że następne razy jeszcze będą i to nie jeden. Natomiast przechodzę, bo trzymam w ręce płytę, która się nazywa Sakrum po góralsku i trzymam ją z określonego powodu, ponieważ znajduje się tu utwór, to jest twoja płyta, dodam, to jest na organy i ty to zarejestrowałeś, różne rzeczy, ale między innymi jest tu utwór, który ty wybrałeś do naszego dzisiejszego programu, utwór Witolda Lutosławskiego, Bukoliki. Przy czym od razu powiem, że bukoliki są w oryginale napisane na fortepian, a to jest w twoim opracowaniu. Powiedz mi, dlaczego wybrałeś w ogóle ten utwór? Dlaczego Lutosławski?
Muszę powiedzieć, Agnieszko, że postawiłaś bardzo trudne zadanie przede mną. Nie wiem, czy jedno z najtrudniejszych w życiu, przed którymi stawałem. Wybrać jeden utwór,
który miał znaczenie.
No jest oczywiście proces bardzo dynamiczny, to się zmienia, to jest proces, który powinien wyrazić w liczbie mnogiej, natomiast zadanie jest zadaniem i trzeba je wypełnić. Dlaczego Bukoliki, dlaczego Lutosławski? Przecież nie organista, nie utwór organowy, można byłoby się spodziewać, że będzie to Bach, będzie to Frank, Reger, Mendelssohn. No może, jeśli nie z muzyki organowej, jakaś symfonika, czy jakieś oratorium jeszcze bardziej, gdzie te organy grają często dosyć. Więc te Bukoliki jakoś tak, mogę powiedzieć, ciągną się za mną przez całe życie, a ja za tymi bukolikami.
Grałeś je na pewno na fortepianie.
Grałem je na fortepianie.
Bo to wszyscy grają.
I gdy wyszedłem już z tych gam i pasaży etiud Bacha prostego, który był dla mnie takim przełomem, ale w pewnym momencie wydał mi się na tym fortepianie taki sam. Jedna inwencja, druga, siódma, jedno preludium, piętnaste, dwudzieste. I nagle pani profesor Janina Olchowska postawiła mi bukoliki, mówiąc, zaczniemy od części czwartej i piątej. Czwarta najprostsza wydawała się, piąta. No i tak nagle otworzył się jakiś świat muzyczny dla mnie, nowy, który mnie zafascynował tym brzmieniem, fakturą, coś zupełnie innego niż dotychczas były etiudy, pasaże, inwencje, preludia Bacha. I zrobiliśmy bardzo szybko komplet bukolików. No i gdzieś te bukoliki...
Pięć części utworów.
Odłożyłem. Później w roku 1990 zostałem zaproszony przez profesora Bogusława Grzybka do wyjazdu z chórem organum na turnę po Europie. Zresztą 5 lat wcześniej w roku bachowskim na takim samym turnę był profesor Grubich z akademickim chórem organum. No i potrzeba była wypełnienia repertuaru części organowej i tych kilkudziesięciu koncertów, które mieliśmy w Europie, polską muzyką organową. I oprócz utworów napisanych na organy przypomniałem sobie o bukolikach. Zaaranżowałem je na organy i okazało się, że te bukoliki w świecie bardzo zaintrygowały i spodobały się. Skąd takie melodie, skąd takie rytmy? No, Lutosławski niósł je swoim nazwiskiem, oczywiście, wiadomo. I w roku bodajże 1992 postanowiłem zagrać te bukoliki na organach Filharmonii w Krakowie, kiedy uczestniczyłem w takim koncercie organizowanym na rzecz hospicjum świętego Łazarza. Różne chóry występowały, soliści, była część organowa i zagrałem te bukoliki na organach. Pierwszy raz profesor Grubich wtedy posłuchał. To jeszcze było na organach tuż przed pożarem Filharmonii, na tym instrumencie, który wówczas istniał, organy firmy Schucke z Poczdamu. No i pamiętam doskonale, jak po pierwszej części koncertu, ponieważ pierwszą część tego koncertu kończyłem właśnie bukolikami Lutosławskiego. Profesor Grubich podszedł do mnie na zaplecze i mówi, no wiesz, ja też to kiedyś grałem, ale kolorystycznie bardzo ciekawie zrobiłeś to, tak jak to profesor mówił, bardzo mi się podobało. A profesor Grubich nie bywał szczodry, podobnie jak podobno zresztą profesor Rutkowski w pochwałach. Więc czując ten jego taki entuzjazm, mogę powiedzieć, co zrobiłem. Udałem się do pani dyrektor Joanny Wnuk-Nazarowej z pytaniem, czy mógłbym sobie w nadchodzącym tygodniu kiedyś na pół godzinki zostać, jak już wszystko w Filharmonii ucichnie, i nagrać sobie coś. Oczywiście pani Joanna Wnuk-Nazarowa zgodziła się bardzo chętnie. Przyniosłem zwykły magnetofon Grundig, włożyłem do niego taśmę magnetofonową i nagrałem sobie bukoliki. Ale nie tylko dla siebie, bo miałem już perfidny plan w głowie. Od pani profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar dostałem adres domowy Witolda Lutosławskiego. Włożyłem kasetę do koperty i wysłałem nagranie bukolików
z pytaniem, co pan na
tak,
to?
Ośmieliłem z przeproszeniem najpierw, że ośmielam się. I proszę sobie wyobrazić, nie minął długi czas, jak dostałem piękną odpowiedź, że autor bardzo dziękuje, bardzo mu się podoba. Jest tam nawet takie sformułowanie w liście, że brzmią jeszcze bardziej kolorystycznie niż na fortepianie, że mogę grać jak najbardziej. Więc właśnie niezwykłe dla mnie przeżycie. No i gdzieś co jakiś czas włączam bukoliki do programu koncertu, szczególnie za granicą. Zawsze intrygują, zawsze podobają się i zawsze można na organach wydobyć niezwykłe barwy, do szukania których te miniaturki ludowe proste, takie idylliczne,
tak,
niezwykle inspirują. Także gdzieś te bukoliki są obecne w mojej drodze muzycznej od wczesnego dzieciństwa, od fortepianu po właśnie nagranie sprzed 5 lat, to, które tutaj na płycie mamy. Stąd zdecydowałem się wybrać bukoliki, które jako refren jakiś, jak refren w litanii, powiedzmy długiej, pojawiają się co chwilę w moim muzycznym życiu.
No to piękna historia, którą miałeś i niezwykłe, że Lutosławski to poznał, to jest cudowne, że zdążyłeś, prawda?
Że zdążyłem, niedługo przed śmiercią Witolda Lutosławskiego, 94 rok.
Tak. Więc to naprawdę jest niezwykła sprawa. Ja tylko przypomnę, że to ten cykl, bo to jest cykl 5 małych utworów, który zresztą Lutosławski sam wykonywał też i prawykonał go. I był przecież świetnym pianistą, więc świetnie grał. Jest napisany w 52 roku. To są lata 50. na fortepian solo, tak jest w oryginale. I nie ma Lutosławski nie miał wtedy jeszcze 40 lat, kiedy to napisał i tak się mówi, że to jak gdyby zamyka taką właśnie ten cykl zamyka właściwie taki styl neoklasyczny. Nie wiem, czy to można tak nazwać. Myślę, że to specjaliści od Lutosławskiego będą szufladkować w ten jego styl. W każdym razie potem rozpoczyna się już jego taki już przemyślany ten styl, z którym naprawdę zasłynął na świecie. Tutaj to nawiązuje do muzyki ludowej, bo to jest właściwie, dzisiaj byśmy powiedzieli, tańce ludowe.
Melodie kurpiowskie, czy rytmy
właśnie
też, które tutaj bardzo wyraźnie. Zresztą sam Lutosławski pisał o tym, że zafascynowany właśnie zbiorami ludowych melodii kurpiowskich, na nich oparł ten swój cykl.
No właśnie, ten miniatur. Cykl to właściwie taka, w pewnym sensie może by nawet, nie wiem, czy to jest dobre użycie, ale taka suita taneczna.
Tak, jak najbardziej.
W jakiejś formie,
oczywiście,
prawda?
Że tak.
Chociaż jej tak nie nazwał kompozytor, to jednak po wysłuchaniu możemy mieć takie wrażenie. Te 5 miniatur to są takie utrzymane w takim lekkim, często tanecznym nastroju.
Kontrastowym bardzo.
Bo też są.
I to właśnie spełnia absolutnie definicję, tutaj każdy chyba teoretyk muzyki przyznałby nam rację, właśnie suity muzycznej, tak.
Właśnie. Chyba najlepiej to oddaje właśnie, bo też się zastanawiałam, jak można by to przetłumaczyć.
Tak, absolutnie tak.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że kompozytor sam jeszcze zrobił wersję na wiolonczele i fortepian i ta wersja jest dość często grana na świecie. Zresztą zadziwiające, że taki drobiazg często jest wykonywany. Mnie to też zdziwiło, bo często stanowi jakąś tam grupę utworów nagrywanych, dopełnia na płycie utwory nagrywane, bo tak naprawdę jak przyjrzałem...
I wydaje się takim utworem przy okazji gdzieś tam,
właśnie,
prawda?
Przy okazji pasującym, zapełniającym, jakiś na bis na przykład, czy coś takiego jest, pojawia się też na różnych koncertach właśnie, a jednocześnie jest to Lutosławski, który jest kompozytorem niezwykłym, o którym też moglibyśmy mówić strasznie dużo i tyle książek o nim powstało, więc ja myślę, że tutaj państwa odeślę do różnych publikacji. Jest wiele, między innymi powiem, że kilkanaście lat temu ukazał się taki bardzo fajny film, który się nazywał Granatowy Zeszyt. To Leszek Możdżer, który przeprowadza nas przez twórczość właśnie Lutosławskiego. Ja jak ten film widziałam wiele, wiele lat temu, byłam w ogóle tym bardzo zafascynowana, bo też zaczyna od archiwum w Szwajcarii, archiwum u Paula Zachera, który jak wiadomo skupywał wszystkie oryginalne partytury.
Wariacja zacherowska Lutosławskiego,
tak,
zresztą tu łączy się
to
z tą osobą przecież.
To jest właśnie idealnie jak gdyby w podziękowaniu.
Tak, teraz pięknie doktoratka właśnie naszej Akademii Muzycznej wykonała jako swoje dzieło doktorskie choreografię do wariacji zacherowskiej Lutosławskiego.
No to właśnie,
piękne,
no to są piękne
inspirujące
rzeczy
w wielu dyscyplinach.
No właśnie. I ja myślę, że my powinniśmy o tym pamiętać. dać, dlatego odsyłam Państwa do Witolda Lutosławskiego, bo to jest zupełnie oddzielny rozdział. Myślę, że potrzebowalibyśmy kilku kolejnych godzin, żeby na ten temat porozmawiać. No a my pomału w naszych niewinnych czarodziejach zmierzamy do finału naszej audycji i chciałam Państwu tylko powiedzieć, że oczywiście teraz będzie czas na muzykę, no bo jak tyle powiedzieliśmy słów o muzyce i nie posłuchać tej muzyki, no to naprawdę no byłoby żal. Dlatego na początku byśmy posłuchali właśnie bukolików w opracowaniu Marka Stefańskiego i w wykonaniu Marka Stefańskiego na organach właśnie z tej płyty Sacrum po góralsku, którą trzymam w tej chwili w ręce. Bardzo sympatyczna płyta. Natomiast później chciałabym Państwa zaprosić tutaj, żeby posłuchać oryginału, czyli tego tak, jak już napisał Lutosławski. Być może sobie porównać jedną i drugą wersję. Będzie grała Weronique Briel, a będzie to na płycie dzieła fortepianowe Lutosławskiego, dzieła solowe Lutosławskiego na fortepian, wydane przez wytwórnię Dux. No a teraz, proszę Państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Markowi Stefańskiemu. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. To zaszczyt dla mnie i w ogóle uruchomiło to moją pamięć i przypomniałam sobie tyle niezwykłych koncertów, w których brałam udział, twoich koncertów, w których brałam udział, o których człowiek zapomina, bo ciągle są nowe i nowe i nowe. Także, szanowni Państwo, moim gościem był profesor Marek Stefański. Bardzo dziękuję.
I ja bardzo dziękuję. Tak samo, Agnieszko, jak u ciebie nasze spotkanie odtworzyło, odświeżyło, rozpaliło te wszystkie emocje, ale też dało nadzieję na kolejne.
Ja myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze tyle.
Jestem bardzo wdzięczny za to spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję.
I ja dziękuję bardzo. Program realizował Tomasz Orzechowski, a żegna się Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia następnym razem.
Tu Radio Kraków Kultura.